Drodzy Państwo, w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie i powiem, że czuję się trochę nieswojo, mówiąc po tak znakomitym wykładzie, jak przed chwilą żeśmy słyszeli. Tym bardziej, że jestem księdzem, tak? W kontekście tej dyskusji, która się toczy w ciągu ostatnich paru dni wokół, w moim przekonaniu, skandalicznej decyzji polskiego parlamentu, który najpierw entuzjastycznie przyjmuje projekt do pracy w komisjach, projekt przygotowany na zamówienie, żeby nie był polityczny. Więc zostaje przygotowany projekt obywatelski, bardzo spójny projekt. Tych, którzy nie czytali, zachęcam do jego przeczytania. Bardzo wyważony projekt. Skierowany jest do komisji, w której partia rządząca ma większość. I to jest jedyna komisja, w której ten projekt jest. Po czym bez dyskusji w nocy zostaje on uwalony przez komisję i skierowany do uwalenia przez parlament, po czym komentarz pani premier, tudzież jednego z ministrów, że PiS nadal jest oczywiście za obroną życia. Więc siłą rzeczy rozpętała się dyskusja i to zdanie, które tutaj ja napisałem, przygotowując znacznie wcześniej tę prezentację, to zdanie również się pojawiło, bynajmniej nie w moich, nie mojego autorstwa, że ponieważ rzecz mnie nie dotyczy, jako że póki co nie zniesiono celibatu, więc powinienem zachować prawo do milczenia. Jako że albo jest tak, że ksiądz się zna na seksie, tak, no bo robi to, co nie powinien, albo się nie zna, więc niech się zamknie. No więc w moim przekonaniu nie trzeba być narkomanem, żeby skutecznie leczyć narkomanów. Nie trzeba być ekspertem od środka, żeby być ekspertem. Jako swoisty komentarz do całej tej dyskusji, żeby zamknąć, dlaczego się podjąłem karkołomnego mimo wszystko referatu, jako że znam z autopsji jedną część, to znaczy w sensie oblubieńczym, czułość to nie znam. Natomiast znam czułość, bo mam poczucie, że jestem dzieckiem kochanym i znam czułość Boga. I troszeczkę znam modlitwę, więc postanowiłem się wypowiedzieć. Ale jako komentarz i tak, żeby pół żartobliwie, znalazłem kiedyś na fejsie następujący dwugłos dla tych, którzy nie znają angielskiego. Mama, nie muszę chodzić do kościoła, żeby pójść do nieba. Na co mama? No pewnie, że nie. Podobnie jak nie trzeba zakładać spadochronu, żeby skutecznie wyskoczyć z samolotu, ale niewątpliwie spadochron pomaga. Dobrze. Kiedy mówimy o spotkaniu z Panem Bogiem przez małżeństwo, pierwszym takim tekstem, czy pierwszym człowiekiem, który mnie się narzuca, to jest Ozeasz, który jest prorokiem mówiącym o małżeństwie, jest prorokiem mówiącym o miłości małżeńskiej, miłości dramatycznie trudnej. Ponieważ Ozeasz zostaje wezwany do tego, żeby kochał kobietę, która nie jest mu wierna. Żeby był przez to znakiem miłości Boga do Izraela. I Bóg przez Ozeasza mówi, chcę wyprowadzić ją, w sensie Izraela, chcę ją wyprowadzić na pustynię, żeby mówić do jej serca. Jako że miłość ma to do siebie, że pozostawia człowieka wolnym całkowicie i przekonuje go do bycia do pozostania w wierności, nie sznurem, nie łańcuchem, tylko siłą miłości, po prostu. Jak to ktoś ujął, jeśli kochasz, pójść wolno. Jeśli wróci, jest twój na zawsze. Jak nie wróci, to i tak by nic z tego nie było. Zdecydowanie wolę Ozeasza od Pieśni nad Pieśniami. Chociaż oczywiście Pieśń nad Pieśniami jest jako wiersz, jako poemat jest erotykiem i niewątpliwie jest bardzo pięknym opisem miłości z ogromną dozą czułości, z ogromną dozą pasji także, tak jak to przed chwilą żeśmy słyszeli, pasji, która płynie właśnie z tego poczucia, że jestem kochany, że jestem rozkochany czy rozkochana. Ale wolę Ozeasza, bo dla mnie jakoś jest prawdziwszy, ze względu na to, że dotyka mojej grzeszności znacznie mocniej niż Pieśń nad Pieśniami. Ale w Pieśni nad Pieśniami mamy ten cudowny fragment, który pokazuje nam, że miłość może być tylko darem, który się daje i przyjmuje i nie może być elementem handlu i jakiejś wymiany barterowej, ponieważ wtedy zostaje zniszczona u podstaw, u fundamentu zostaje zniszczona. Jeśli by ktoś oddał za miłość wszystkie bogactwa swego domu, to później wraca do tego święty Paweł, pierwszy list do Koryntian, prawda? Jeśli by ktoś oddał za miłość wszystkie bogactwa swego domu, pogardzą nim tylko, że spłaszczył to, jakoś popsuł, zniszczył. Miłość jest rzeczywistością niezwykle intymnej relacji. Przy czym każda relacja, jeżeli mamy do czynienia z relacją jako taką, każda relacja jest intymna. To znaczy spotyka się osoba i osoba i to jest zawsze unikalne. Z nikim nie mamy takiej samej relacji. Z nikim. To znaczy jak znam małżeństwo, męża i żonę, oni są bardzo blisko, ale każdy z nich znam inaczej. Mam grupę przyjaciół, bardzo bliskich, większość z nich ma taką cechę charakterystyczną. Zauważyłem, że prędzej czy później nasza rozmowa skręca na Pana Boga. Czasem później, czasem szybciej. Są wśród nich tacy nawet, którzy jak w anegdocie, prawda, że co to jest rude z ogonkiem puszystym, biega po drzewach, uwielbia orzechy, tak? Co to jest? A Jasio, jak dla mnie wieziórka, ale jak znam siostrę katechetkę, pewnie Pan Jezus. Więc mam takich przyjaciół, że wszystko zawsze się kojarzy. I to nie jest źle, prawdę mówiąc, że widzieć Pana Boga wszędzie. Im poważniejsza jest relacja, tym bardziej jest ona intymna, bo tym głębiej sięgamy człowieka, tym głębiej dotykamy jego... Tego, co jest niewymierne, jakieś ukryte, najważniejsze, niewidoczne dla oczu. I oczywiście są takie relacje, które mogą łączyć większą grupę. To bardzo pięknie Louis w Czterech Miłościach pokazuje. Przyjaźń właśnie na przykład, że kiedy mamy grupę przyjaciół, to każda z tych relacji bilateralnych jest jakoś unikalna, ale one wszystkie są jakoś też połączone w sieć i każda z nich jest możliwa, że jest przeżywana w głębszy sposób ze względu na obecność pozostałych osób. I to jest też przeżywane w rodzinie, oczywiście, jeżeli są zdrowe relacje, że miłość rodziców pozwala dzieciom też głębiej siebie rozpoznawać, poznawać ludzi, tak? Obecność drugiego, z którym jestem zaprzyjaźniony, pomaga mi lepiej rozumieć trzeciego, z którym tamten też jest zaprzyjaźniony. Taki, wiecie, internet duchowy, pełen miłości. Ale to cały czas jest intymność. To znaczy człowiek, który jest poza tymi relacjami, nie będzie nic rozumiał z tego, co się dzieje. Będzie tylko widział pewne znaki, rzeczy zewnętrzne. Będzie na to nakładał swoje wizje, swoje jakieś koncepcje, ale nie będzie w środku. To jest też, ta intymność sprawia, że ja mogę o kimś bardzo dużo wiedzieć. Jak długo nie jestem z nim w relacji, to go nie znam. Załóżmy, przeczytałem jako policjant, albo duszpasterz, tak? Przeczytałem czyjś wypis z kartoteki parafialnej. Wiem, gdzie mieszka, wiem, jaka jest rodzina, gdzie kto pracuje, czy przyjmuje po kolędzie, czy nie, czy jest aktywny w takim czy innym duszpasterstwie. Sporo rzeczy wiem i nadal go nie znam. A są ludzie, których spotykam pierwszy raz w życiu, siedzę naprzeciwko w pociągu i chwilę rozmawiam albo po prostu się przysłuchuję, ale już jest kontakt jakiś, już mogę powiedzieć, że znam. Spotykamy się, uścisk dłoni i mówimy, cieszę się, że Pana poznałem. Poznałem. Spotkaliśmy się. Już jest jakiś moment intymności. Natomiast oczywiście jest trochę inaczej, czy znacznie głębiej, gdy dotykamy intymności miłości oblubieńczej. Ta jest wyjątkowo ekskluzywna. Znaczy się, jeżeli jest oblubieńcza, to tylko ja z nią, tylko ja z nim, co oznacza z nikim innym. I to dotyczy nie tylko sfery seksualnej, to dotyczy absolutnie każdej sfery. I tę wyłączność miłości oblubieńczej trzeba chronić, moi drodzy, o tym za chwilę. Ale najpierw się przyjrzyjmy miłości oblubieńczej, tak jak ją pokazuje, myślę, jeden z najbardziej genialnych, chociaż troszkę zapoznanych papieży, błogosławiony Paweł VI. Z 9 numer Humanae Vitae. Miłość domaga się pełni obejmującej zarówno wymiar duchowy, jak i fizyczny. Przyjaźni, która pozwala wspólnie podejmować zadania, wierności i wyłączności, wykluczającej innych z układu, oraz otwartości na płodność. To jakby w jednym zdaniu zawrzeć troszkę dłuższy tekst. Odsyłam wszystkich do oryginału. To jest niezwykle ważne, że każdy z tych elementów jest istotny i żadnego nie wolno wyłączyć. Wszystkie razem, ponieważ każdy z nich potwierdza pozostałe. Każdy z nich potwierdza intymną łączność pomiędzy mężem i żoną. Więc po kolei. Najpierw ta całość miłości. My jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi, ciało łatwo widać, kochanego ciała nigdy dosyć, więc musiałem kupić nowy garnitur w stosunku do zeszłego roku, niestety. Ale pracujemy nad tym. Integralność miłości sprawia, że małżonkowie nie tylko uprawiają seks, ale się kochają nawzajem na każdej z płaszczyzn fizycznej. Tę widać. I bynajmniej nie tylko w sypialni. Duchowej tę czasem widać, niestety za rzadko. W duchowej otwartości na siebie, w tym, że są rzeczywiście zaangażowani, cali, co oznacza, że nie ma tego, że coś jest moje, a nie jest nasze, że jest wyłączone. Wspólnota oznacza wspólnotę. I małżeństwo jest tą przedziwną rzeczywistością, gdzie to jest w wymiarze no, praktycznie antycznym, tak? Przez sakrament dwoje staje się jednym. W sakramencie kapłaństwa tak nie ma. W życiu zakonnym tak nie ma. A w małżeństwie jest. Że dwoje staje się jednym. I ma się stawać jednym. Mają się stać przyjaciółmi. Luis bardzo pięknie w tej przywołanej przeze mnie książce pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy relacją przyjaciół, a relacją kochanków. Znaczy przez kochanków on rozumie tych, którzy siebie obdarzają miłością oblubieńczą. Przyjaciele patrzą w tę samą stronę. Robią rzeczy razem. Czyli na przykład razem gotujemy obiad. Razem pobiegamy. Razem wychowujemy dzieci. Czasem razem pracujemy, chociaż to jest ryzykowna rzecz, bo jak razem pracujemy, to jest niebezpieczeństwo, że tę pracę przyniesiemy do domu i nie będzie dom chroniony. nie będzie miejscem odpoczynku, bo nadal tam będziemy pracować. No ale są tacy, którzy to robią. Jeśli umieją rozdzielić, to chwała im za to. Ale przyjaciele robią rzeczy razem. Łączą ich pewne idee, łączą ich pewne priorytety. Natomiast ci, którzy są w relacji oblubieńczej, oni patrzą na siebie, są zwróceni ku sobie, patrzą sobie w oczy, tak to Louis pokazuje. I to, co ten zabieg, który robi Paweł VI, jest absolutnie fantastyczny, bo on pokazuje, że w małżeństwie ma się dokonać i jedno, i drugie. Znaczy, mamy patrzeć sobie w oczy i mamy robić rzeczy razem, mamy patrzeć w jedną stronę też. Przy czym tym punktem najistotniejszym patrzenia razem jest Bóg, o czym za chwilę. Dalej mówi papież, że miłość ma być wierna i wyłączna. To jest o tyle istotne, że wiecie, nie da się zrobić, jest wierna, ale nie wyłączna. Albo że jest wyłączna, ale nie jest wierna. Znaczy się, to czasem w spowiedzi wychodzi, że ktoś mówi, ja żony nie zdradziłem. A ja się pytam, ale czy ty jesteś przy niej? Bo wierność oznacza, że ja jestem przy drugim. Nie tylko to, że nie skoczyłem gdzieś na bok. Wierność oznacza, że jestem w środku. Jednym ze znaków jest też to, że oczywiście nie ma zdrady. Przy czym zdrada nie zaczyna się tam, gdzie ktoś idzie z kimś obcym do łóżka. Zdrada się zaczyna, kiedy człowiek robi na to miejsce w sobie. Więc wierność dlatego jest tak istotna dla tej wyłączności i wyłączność dla wierności. My jesteśmy dla siebie, mąż z żoną. To jest klucz. A ponieważ ma być wierność i wyłączność, no to pytanie, ale jak długo? Jest jak zgrzyt żelazem po szkle. Jeżeli ja się pytam, jeżeli ktoś mówi, będę wierny, tylko nie wiem jak długo. Ja mówię, co to za wierność jest, tak? Jak jest terminus ad quem. No nie, albo jestem wierny, to znaczy, że do końca, albo nie jestem wierny. Pamiętam rozmowę, nie pamiętam, czy to mówiłem w zeszłym roku, ale tu pasuje. Pamiętam taką moją rozmowę z jedną z moich serdecznych przyjaciółek, która w kwestii właśnie wierności i wyłączności powiedziała coś takiego. Kiedy składałam przysięgę mojemu mężowi, składałam mu, że go nie opuszczasz do śmierci. Ale mojej śmierci, a nie jego. Co oznacza, że jeśli on umrze, to ja nadal mogę być mu wierna. I powinnam. Mówi, ja wiem, co mówi nauczanie Kościoła, prawo kanoniczne, że śmierć rozwiązuje węzeł, mogłabym wyjść za mąż. Ale ja kocham mojego męża i sobie tego jakoś nie wyobrażam. Oddałam mu całe moje życie. Osobną kwestią jest, że pan mąż sobie poszedł, tak, i się związał z kimś tam. Ale to jest jego grzech, tak? A ja oddałam mu swoje życie i zamierzam być mu wierna. Do końca. I to przyjęcie człowieka drugiego w całym jego bogactwie, oczywiście, oznacza, że jak w całym, to też w pełni, więc intymność miłości i wyłączność i wierność i ta przyjaźń, ona też się wyraża w płodności. Dramat polega na tym, że ten wymiar akurat jest najmocniej kontestowany, najmocniej niszczony i to zazwyczaj zanim małżeństwo zaistnieje. Więc kiedy małżonkowie się otwierają na płodność, to potwierdzają, że Bóg jest wierny, potwierdzają, że Bóg jest prawdomówny, potwierdzają, że miłość, którą mają dla siebie, jest darem, ponieważ dają siebie do końca drugiemu, dają siebie tak, jak tylko Bóg im może pozwolić że dadzą. Bo tylko Bóg może sprawić, że dwoje staje się jednym. On, który tak nas stworzył. I paradoks polega na tym, że im więcej dają, tym więcej mogą dawać. Jeżeli dają, bo jak nie dają, a wymieniają, jeśli nie dają, a sprzedają, to siłą rzeczy w pewnym momencie im zabraknie. Więc nie, wtedy nie ma tej multiplikacji. Jedynym warunkiem, że miłość się pomnaża, kiedy jest dzielona, jest to, że jest dawana. Dawana. Zwróćcie uwagę, że ta intymność miłości bardzo jest podobna do intymności wiary. Wiara z miłością jest bardzo blisko siebie. Siłą rzeczy także z nadzieją. No ale o nadziei tutaj może przy innej okazji. Wiara czym jest tak naprawdę? Doktryną? Praktykami religijnymi? Nie. Tak jak miłość nie jest zapisem kontraktu w Urzędzie Stanu Cywilnego czy zapisem w księgach parafialnych, ani nie jest wykonywaniem takich czy innych czynności, bo wtedy regulamin małżeństwa by wyglądał 7 razy na dzień przytulić, 6 SMS-ów wysłać, 2 telefony wykonać, raz pocałować, raz w tygodniu współżycie. Odhaczone. A, jeszcze co 2 tygodnie randka małżeńska. Mamy się trzymać za ręce. Co drugi raz. To jest absurdalne, nie? Ale zobaczcie, że tak często niektórzy podchodzą do kwestii relacji z Panem Bogiem, tak? Do odmówienia. Taka, taka, taka i taka modlitwa. Jak ktoś jest pobożny, to nowennę pompejańską, nie? Ale to, że to, co robię, pokazuje, że mam relację. No pokazuje albo nie pokazuje. Mówimy o wierzących, niepraktykujących, ale jest ogromna rzesza tych, którzy są niewierzący, a praktykujący. Znaczy nie ma relacji z Panem Bogiem. Oni robią przeróżne rzeczy. Są gotowi na ogromne umartwienia, ale relacji z Panem Bogiem nie mają. Nie czują tej miłości i jej nie dają. Nie ufają i nie czują się obdarzeni zaufaniem. No i nie ma, trudno wtedy mówić o intymności, prawda? Natomiast intymność tej relacji, myślę, przy całym szacunku do relacji oblubieńczej między mężem i żoną, relacja intymności z Bogiem, kwestia intymności relacji z Bogiem jest nieprawdopodobnie większa. Skąd taki wniosek? Ano stąd, że, moi drodzy, ogromna część małżeństw chrześcijańskich nie modli się razem, chociaż każdy z nich modli się osobno. Dlaczego? Ponieważ pomodlić się razem oznacza odsłonić tę najgłębszą intymność. Oni są gotowi współżyć, są gotowi niektórzy paradować przed sobą nago, jeżeli to robią w sposób piękny i tak, wiecie, dyskretny wobec siebie. Ja nie widzę tu problemu. Natomiast mają ogromny problem, żeby się odsłonić w wierze. Żeby mówić o Bogu, mówić o swojej relacji z Panem Bogiem i w tę moją relację z Bogiem zaprosić żonę czy zaprosić męża. Bo to jest głębiej niż relacja z drugim człowiekiem. 16 punkt Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. W głębi serca człowiek odkrywa prawo, które nie jest jego, odkrywa głos, który nie jest jego, który rozbrzmiewa nakazem to rób, tamtego nie rób. Nie mój głos we mnie. I teraz wyobraźcie sobie, dotykam innego świata i w to dotknięcie, w to miejsce spotkania mam zaprosić drugiego człowieka. Jeżeli nie mam żywej, gorącej relacji z Panem Bogiem i żywej, gorącej relacji z tym drugim człowiekiem, to jak ja to mam zrobić? No nie da rady. Jak ma wyglądać ta intymność z Panem Bogiem? Po Po pierwsze oczywiście wyznanie wiary wobec Niego, wobec Boga. Ale jeśli chcę zaprosić współmałżonka w to miejsce spotkania, to jest też wyznanie wiary, czyli relacji intymnej z Bogiem. Wyznanie wobec tego drugiego. Ja mam odsłonić swoją grzeszność, swoją słabość, swoją także bydle jakość. Odsłonić przed tym drugim człowiekiem. Najdelikatniejsze miejsce mojego człowieczeństwa. Całkowitą bezbronność. Odsłonić. I powiedzieć, zostań tu ze mną. Zobaczcie, jakie to jest zaproszenie, jakie to jest jednocześnie wyznanie miłości wobec współmałżonka. Wejdź w moje miejsce najtajniejsze. Możesz zrobić, co zechcesz. Wierzę, że mnie nie zranisz. I ponieważ jest to wyznanie wiary wobec Boga i drugiego człowieka, z którym łączy mnie głęboka intymność, ponieważ jest to wyznanie miłości, wobec tego jednocześnie jest to wyznanie, w którym jest zaproszenie, odpowiedz na to, przyjmij, zostań tutaj, pomóż mi być razem z Tobą przed Panem Bogiem. Pomóż mi przeżywać moją wiarę, pomóż mi przeżywać moją miłość z Tobą wobec Niego. Poddajmy się oboje Jego prowadzeniu. W momencie, kiedy małżonkowie rzeczywiście zaczynają się w duchu wiary modlić razem, stając w intymności przed Panem Bogiem, w tym momencie pozwalają, żeby Pan Bóg zaczął ich prowadzić. I to jest to, co zmienia parę w komunię. Bo tylko Bóg może zrobić z dwojga ludzi komunię. To znaczy miejsce rzeczywiście życiodajne. Cała rzecz jest w tym, żebyśmy my postrzegali, że miłość z Panem Bogiem, wobec Boga, wiara w Pana Boga, to nie jest kwestia doktryny czy praktyki, tylko kwestia relacji, spotkania. Że nawet najpiękniejsze teksty pozostają tylko cudzymi tekstami, które nas nie będą budować, jeśli nie staną się naszymi. 10 numer Redemptor Hominis. Człowiek nie potrafi żyć bez miłości, jeśli jej nie spotka i nie uczyni w jakiś sposób swoją. Znaczy, nie zrozumiesz Pana Boga, jeśli Go nie spotkasz, jeśli Go nie uczynisz swoim Bogiem. Czyli tym, który mnie prowadzi, tym, który jest moim przewodnikiem, moim obrońcą, moim chlebem, moim pokarmem. Jest tym, którego miłość widzę, rozpoznaję, którego miłości daje się pociągnąć. Widzę, że jestem ukochany i daję się ukochać. Przyjmuję te oświadczyny. Daję się porwać. Drogi modlitwy, jak się modlić, żeby się modlić dobrze? To jest trochę pytanie, w jaki sposób mam powiedzieć mojej żonie, że ją kocham. Po pierwsze, trzeba mówić prawdę. Dramat polega na tym, że czasem my sami w to nie wierzymy, tak? Ale tutaj Pan Bóg przychodzi z pomocą, ponieważ w momencie, kiedy wypowiadam słowo, to je stwarzam. Jesteśmy podobni do Boga. Kiedy Bóg stwarzał świat, mówił i się stawało. Kiedy mówisz, staje się. Kiedy mówisz swojej żonie, kocham Ciebie i wkładasz w to serce, to budujesz tę miłość. Więc kiedy mówisz Bogu, wierzę w Ciebie, Boże żywy, i wkładasz w to serce, to się staje. To oczywiście nie zamyka całej historii. To otwiera. To jest jak zasiać ziarno. No ale jak nie zasiejesz, to nie będzie. Ono dalej będzie w worku. I często jest, mam takie wrażenie, że miłość między małżonkami nadal pozostaje ziarnem w worku. I wiara w Pana Boga pozostaje ziarnem w worku. Trzeba je wysiać, trzeba je wypowiedzieć. I dlatego jest istotne, żeby modlitwa, zwłaszcza modlitwa wspólna, była modlitwą na głos. Niemniej mam takie wrażenie, nieodparte, a poparte, 30 lat w zakonie, 23 w kapłaństwie, mam takie wrażenie, że znaczna część z naszych modlitw jest to są modlitwy, w których nie ma miłości za dużo. Natomiast jest dosyć dużo interesowności. Bo się źle czuję. Coś zrobiłem. Więc go przeproszę. Żeby się dobrze poczuć. Idę do spowiedzi, bo się źle czuję. Wyspowiadam się, będę się dobrze czuł. Spadnie mi kamień z serca. Ja nie mówię, że to jest źle. Dobrze, że idziesz do spowiedzi. Sam to robię. Całkiem często. I myślę, że to jest mądra rzecz. Ale nie wystarczy. Mam różne potrzeby, wobec tego go poproszę. I słusznie uczynię, bo on jest z tych, jak pisze Louis, kochany mój autor. Tyle, że teraz inna książka, to opowieści z Narni. On jest z tych, którzy chcą być proszeni. On wie, czego ja potrzebuję, zanim się odezwę. Ale on chce, żebym go poprosił. Dlaczego? Bo ja tego potrzebuję, żeby go poprosić. Żeby potem, gdy zostanie mi dane, żeby jemu przypisać chwałę, a nie sobie. Jak dostanę, a prosiłem, jest duża szansa, że podziękuję. I słusznie uczynię. Tylko, że to cały czas nie wystarczy. Dlatego, że zobaczcie, moi drodzy, to tu nie ma bezinteresowności. Tu cały czas jest mój interes w tym. Źle się czułem, to przeprosiłem. Potrzebowałem, to poprosiłem. Otrzymałem, podziękowałem. Biznes zamknięty. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. A chwała Ojcu? Co to znaczy chwała Ojcu? Co to znaczy uwielbić Pana? A to znaczy nie mieć z Nim interesu, tylko stanąć przy Nim i powiedzieć chwała Ci, Panie. Ja przez wiele lat zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi. Do momentu, aż pewnego razu byłem świadkiem w takiej sytuacji. Pewna kobieta doświadczyła dużej przykrości od kogoś ze swoich bliskich. Dużej. Takie duże litery są. Dużej. Westchnęła i powiedziała na głos: uwielbiam Cię, Panie Jezu, w tej sytuacji. Poszła pomóc tej osobie, która ją zraniła. Poszła pomóc w tym, co trzeba było pomóc. Wolna w swoim sercu. I we mnie takie kliknięcie. Wiecie, to ja je zazwyczaj znałem z oczu moich studentów, jak tłumaczyłem coś na wykładzie. Mówię i nagle jest taki błysk w oku. Załapałem. To ja coś takiego przeżyłem, nie? Tak się złożyło, że miałem podobną sytuację tego samego dnia. Sam. Usłyszałem tekst, który był dla mnie bardzo trudny. Bardzo niefajny. I wieczorem, jak już zgasiłem światło po wszystkich pomodleniach i tak dalej, zgasiłem światło, obróciłem się na lewy bok i powiedziałem: Panie Jezu, uwielbiam Cię w tej sytuacji i uwielbiam Cię w tym człowieku. I nagle poczułem, zeszło. Ja Pana Jezusa nie prosiłem o to, żeby tamten człowiek zmienił zdanie, żeby odwołał to, co powiedział, żeby mnie przeprosił. Nie. Nie dziękowałem za tę sytuację, bo trudno dziękować za to, jak się czuje człowiek, że mu tam, wiecie, gdzie plecy się skończyły, nogi nie zaczęły jeszcze, a boli. Więc nie było też specjalnie za co przepraszać. Natomiast stanąłem przed Panem Bogiem, czy raczej położyłem się, bo już było ciemno, ja byłem padnięty. Więc, ale otwarłem przed Nim serce i powiedziałem: Panie Jezu, jestem przy Tobie, uwielbiam Ciebie i zapraszam Cię w tę sytuację. Ty bądź Bogiem, Ty bądź Królem, bądź uwielbiony. I nagle całe napięcie, które miałem, zeszło. Dotknięcie Ducha Świętego, który uzdrawia. Bo wiecie, jak się człowiek do Pana Boga przytula, to On oddaje uścisk. I to jest uwielbienie. I teraz, kiedy w tym dobrym sensie mąż uwielbia żonę i ją przytula, to ona się czuje ukochana. To jest to uwielbienie. Teraz to samo w relacji do Pana Boga, tylko znacznie głębiej w sercu człowieka. Przytul się, żeby był Twoim Bogiem. Wpuść Go w najciemniejsze miejsce swojego życia. I tak jak mówisz swojej żonie na randce przy dobrym Cabernet Sauvignon, ona je cudną taką, wiecie, super pstrąg, cudnie zrobiony, tak? Ty masz krwistego steka, tak? Dobre wino. Patrzysz jej w oczy i mówisz: dobrze, że jesteś. To samo się może dokonać na modlitwie. Przychodzisz, nie zajmujesz się 37 nowenną do 15 świętego, tylko po prostu stajesz sobie, opierasz się o filar kościoła i mówisz: Panie Jezu, dobrze, że jesteś. Uwielbiam Ciebie. I teraz sobie wyobraź, że w to: Panie Jezu, dobrze, że jesteś, uwielbiam Ciebie, wprowadzasz swoją żonę. W waszym domu, w waszej sypialni. To jest czułość modlitwy. To jest czułość w miłości. Zwróćcie uwagę, że miłość tak widziana, to zresztą przed chwilą żeśmy słyszeli, to jest rzeczywistość wielowymiarowa, ona przenika całego człowieka. Na każdej płaszczyźnie. I czułość jest jednym z języków miłości. Jest też probierzem swego rodzaju miłości. I oczywiście wykracza poza wymiar seksualny, chociaż bardzo mocno go dotyka. Bardzo mocno. Ta czułość się wyraża w delikatności, w intymności i tak dalej. Ale żadna z tych rzeczy, ani delikatność, ani intymność, ani ciepło, ani łagodność, ani to, że to jest dar, ani to, że jesteśmy blisko, żadna z tych rzeczy sama w sobie jeszcze nie jest czułością. Tych znaków czułości oczywiście mamy sporo. Jest i dotyk, i słowo, i ton, czego Pan sobie życzy. Nie? Tonem możemy załatwić wszystko. Albo spojrzeniem. Są takie kobiety, faceci mniej, ale kobiety są tak przez Pana Boga wyposażone, że rozpędzonego konia w biegu zatrzymają. Jednym spojrzeniem. Ale też mężczyzna potrafi jednym gestem, też potrafi zatrzymać. Wiecie, jest taki jeden gest, który każdą kobietę, najbardziej rozkochaną, natychmiast zatrzyma. Jak się od niej odsuniesz? Jak prowadzę rekolekcje dla małżeństw, to widzę, że tak obserwuję, jak siadają razem. Z reguły jedno z nich siada pierwsze. Jak jest ławeczka, bo to częściej są ławeczki niż krzesła, więc siada ona na ławeczce i on siada obok, no bo każemy, żeby siadali obok siebie. I ja wtedy patrzę, co ona robi w momencie, jak on usiadł obok niej. Są takie, które natychmiast się przysuną i są takie, które natychmiast się odsuną. Ja już wiem, jaka jest relacja między nimi. Oni tego nie kontrolują, ale to doskonale wyraża ich relację. Więc pomyśl teraz sobie, jak wygląda wasze siadanie obok siebie w waszym domu. Czy jest ten moment, że rzeczywiście się przykleisz, czy że się odsuniesz. Jest gorszy moment tego odsunięcia. Załóżmy, ktoś jest niemiły dla twojej żony czy dla twojego męża. Co ty robisz? Przysuniesz się do męża czy żony, wysuniesz swoje zęby jadowe i delikatnie ostrzeżesz, że to jest ostatnie ostrzeżenie. I już nie będzie miło, więc lepiej niech agresor się odsunie, póki może. To jest wyraz miłości, to jest też wyraz czułości. Jakkolwiek nie wygląda na czułość w pierwszej chwili, ale jest znakiem. Gest. Ale wystarczy, że obrócisz się, albo odsuniesz, albo po prostu będziesz milczeć. Twoja druga połowa natychmiast wie, że jest sama. Więc o jakiejkolwiek czułości nie ma mowy. Ile w tym było czułości, nie? Więc jest każdy ze znaków, jak jest czyniony. Czułość jest znakiem, że jestem dla ciebie darem. Ty jesteś dla mnie darem. Jestem dla ciebie blisko i chcę ciebie blisko. Jestem na ciebie ukierunkowany i pragnę, żebyś była czy był na mnie ukierunkowany. Czułość pokazuje, że mamy się ku sobie. Będąc jednością w małżeństwie, mamy się ku sobie. Chcemy być razem. I tutaj chcę dotknąć pewnej rzeczy, która mnie samego w pewnym momencie zdumiała, że tak jak współżycie małżeńskie ma być ostatecznym i najpełniejszym znakiem miłości małżeńskiej, a więc także czułości, w swojej istocie powinno być wyrazem czułości, że dar został dany i przyjęty. Cały jestem twój, cała jestem twoja. Tak jesteś, przyjmuję cię taką, jaką jesteś, takiego, jakim jesteś. To niestety czasem tak nie jest, że czasem jest seks, a nie ma współżycia. Kiedyś rozmawiałem z młodymi ludźmi, darli ze sobą koty nieprawdopodobnie. Powodem było, że Pana Boga za bardzo nie wpuścili w swój dom. Nieustanne kłótnie, brak jedności, współpracy na każdym polu. No i się pytam, a jak wygląda współżycie? Na co dziewczyna mówi, no na to nie mogę narzekać. Ja mówię, dobrze, to teraz uważaj. Zadam ci pytanie. Ty się cieszysz, że masz dobry seks, czy się cieszysz, że macie piękne współżycie? I nagle ona, widzę, jak stężała jej twarz, jakbym ją w twarz uderzył, posmutniała, mówi, nie, my mamy dobry seks. Ponieważ, moi drodzy, okazuje się, że to ich współżycie, nie współżycie, seks, było znakiem niewiarygodnym. Po prostu. Były wszystkie stymulacje, tak? Wszystkie czynności techniczne wykonane. Efekt fizjologiczny był, tylko efektu duchowego nie było, bo nie było fundamentu duchowego. Innymi słowy, nie było czułości, chociaż była delikatność i finezja. Była kamasutra, nie było miłości. I podobnie jest w świecie wiary. Jeżeli nie ma relacji z Panem Bogiem, my możemy być bardzo finezyjni w naszych modlitwach. I co? I nadal relacji nie ma. Kiedy znaki są wiarygodne? No jak człowiek jest wiarygodny. Pamiętam, kiedyś się pytam pewnego człowieka, który na spowiedzi mówi, że kłamie. tu, kłamie tam. I mówię, słuchaj, a można ci wierzyć? No tak. I mówię, a kiedy? Ale nie rozumiem, mówię. No bo mówisz, że kłamiesz tu, kłamiesz tam, kłamiesz żonie, kłamiesz dzieciom, kłamiesz w pracy, kłamiesz wobec państwa, oszukujesz na podatkach. Chcesz, żeby ci wierzono, ale pytam, na jakiej podstawie? Rzeczywiście. Więc czy w moim dotknięciu drugiego człowieka jest podstawa do tego, żeby ten znak był wiarygodny w miłości? Czy jestem godny wiary? Czy gest bliskości wyraża tę bliskość? Czy te wszystkie znaki mają swój fundament? Czy też oszukuje? Być może skutecznie, tym bardziej, że człowiek jako istota doskonała niemalże ma talent, umie oszukać sam siebie i to skutecznie. Więc jeśli udało ci się oszukać swoją żonę, jak bardzo ją kochasz, to nie dlatego, że ona jest głupia, tylko dlatego, że ty jesteś niewiarygodny. Okazano ci więcej zaufania, niż na to zasługujesz. Problem jest po stronie oszusta. Oszukany tylko doświadcza lecących odłamków. Wiem, mam czas leci tak. Więc jeśli ma to być znak czułości, to niech to będzie wyraz miłości. Niech to spotkanie wieczorem zacznie się rano. Że przywitasz swoją żonę uśmiechem, pokojem, radością, czułością właśnie, delikatnością podając jej kubek świeżo zaparzonej kawy. A jak nie może kawy, to możesz zrobić jej kakao. To każde małżeństwo ma swój rytuał. I trzeba, żeby miało swój rytuał. Trzeba, żeby miało swój język. I tutaj bardzo jestem wdzięczny mojemu poprzednikowi, że to wspomniał. Bo czasem jest tak, że facet okazuje różne znaki czułości swojej żonie i myśli, że ona jest zachwycona. A ona je znosi jak dopust Boży. Bo kocha swojego męża. Jeśli nie będą rozmawiać ze sobą, to on nawet się nie zorientuje, że za każdym razem, jak ją łaskoczy, to robi jej przykrość. Ona nie ma się co śmiać. Tak, wiecie, jest taka anegdota, wiem, że czas upływa. Jest taka anegdota, że małżeństwo miało 50. rocznicę ślubu. Zawsze mieli w rytuale, że na śniadanie pan mąż kupował bułkę. Oni już starsi ludzie, to ta ilość bułek została zmniejszona do jednej. Więc kupował bułkę, przekrawał ją na pół, żonie dawał górę, dla siebie brał dół. Na 50. rocznicę, na śniadanie, pomyślał sobie, nie no, po 50 latach to przynajmniej spróbuję, jak smakuje ta górna część bułki. I wziął sobie tę górną część, a żonie dał dół. A ona spojrzała na niego z miłością, mówi, Stasiu, dziękuję. Całe życie dawałeś mi tę górę, a ja tak chciałam wiedzieć, jak smakuje dół. Ale nigdy na tym nie rozmawiali. Jak ich życie by było prostsze, jakby spróbowali, nie? Facet się nie domyśli, co ty myślisz. Powiedz mu, jak coś jest niefajnie, to mu powiedz. Ale jak coś jest fajnie, też mu powiedz. Będzie bohaterem we własnym domu. Czułość domaga się, żeby było dyskretnie. Więc jak małżeństwo przeżywa swoją miłość, niech przeżywa w domu. Ja rozumiem, że czasem są problemy, które wymagają działania specjalistów. Okej, trzeba czasem pójść do księdza do spowiedzi. Jak są grzechy, trzeba. Jak są problemy, niekiedy trzeba go poradzić. Bo jak widzimy, sprawy duchowe i kwestia wiary i miłości, one są przeplecione ze sobą. I obserwator z zewnątrz czasem może pomóc. Ale już się nieraz spotkałem z sytuacją, że mąż poczuł się wewnętrznie zdradzony przez żonę, która w kwestii ich relacji małżeńskiej poszła o pomoc do księdza do spowiedzi. Nie mogę pominąć. Zdarza się, że ów ksiądz okaże się niekompetentny. To jest zawsze ryzyko, że specjalista nie będzie specjalistą. Więc to jest jakby problem sam w sobie. Ale mąż, mężczyzna poczuł się dotknięty tym, że jego żona, kobieta, omawiała problemy pomiędzy kobietą i mężczyzną, mężem i żoną, omawiała z obcym mężczyzną. W tym momencie przestało być istotne, że to jest ksiądz i że to jest tajemnica spowiedzi. Ona wyprowadziła coś, mówię o jego odczuciach, wyprowadziła coś poza małżeństwo. Więc tu trzeba być niezwykle ostrożnym z jednej strony, kiedy się zwracamy o pomoc, kiedy trzeba, to trzeba. Trzeba też być bardzo uważnym, w jaki sposób to, co przepracujemy potem w sobie, wprowadzamy w małżeństwo, bo najgłupszą rzeczą jest, psycholog mi powiedział, czy ksiądz mi powiedział, bo to jest naruszenie właśnie tej intymności, wprowadzenie trzeciego elementu. Ale też z drugiej strony trzeba nieustannie kształtować w sobie postawę zaufania, która jest najpierw decyzją moją. Cokolwiek się dzieje, nawet jak ja się z czymś niefajnie czuję, ja ci ufam i jestem przy tobie i wierzę w twoją miłość. I nawet jak mnie boli, to wierzę w twoją miłość. I tutaj modlitwa czułości. Już powoli naprawdę kończę. We czci niech będzie łoże małżeńskie. Nieskalane pod każdym względem. Tu nie chodzi... Ja myślę, że my się za łatwo skupiamy, to troszkę jak z tą ustawą aborcyjną, tak? Że ustawa o karaniu kobiet. Głupstwo. To był jeden tekst, który można było, trochę ze szkodą dla spójności ustawy, ale można go było usunąć. W tym zdaniu nie chodzi o tych cudzołożników i rozpustników. Chodzi o małżeństwo, żeby było czyste i nieskalane. Więc chowajmy je, żeby było czyste i nieskalane. Niech Pan Bóg je chroni. Pozwalajmy Mu na to. Dajmy się prowadzić. I dwa teksty biblijne. Dwa. Jeden przecudny tekst z Księgi Tobiasza, 8 rozdział, wiersze od 4 do 8. Nie będę czytał, bo to myślę umiejętność, którą każdy z was ma. Zachęcam, sięgnijcie do tego tekstu i skorzystajcie z niego kiedyś, żeby się pomodlić w małżeństwie razem, na głos. Odczytać ten tekst nie jako lekturę, jako modlitwę, czyli zaproszenie Boga, jako uwielbienie. Bo małżeństwo, wiecie, naprawdę jeżeli wprowadzi Pana Boga do swojej alkowy, otrzymuje materiał, otrzymuje treść dla znaku miłości. Że w tym daję siebie cały jest nie tylko ja, ale ten, który jest moim Bogiem również. Ten, który mnie prowadzi. On nas jednoczy. Pan Bóg nie chce ci zabrać twojej żony, nie chce ograniczyć waszej relacji. Pan Bóg chce ci dać twoją żonę w sposób, o jakim nie masz pojęcia, w głębi, jaka ci się nawet nie śniła. Jeśli masz sam z Nim głęboką relację. Bo On jest zawsze większy. On jest zawsze pierwszy. On jest tym, który daje życie. I spotkanie z Nim, jeśli pozwolisz Mu się dotknąć, doświadczysz tego, jak jest pełne czułości. I każda modlitwa ma być modlitwą pełną czułości. I na koniec drugi tekst biblijny, tekst, który się nie odnosi do relacji małżeńskiej, ale jak go przeczytałem sobie, przygotowując to nasze spotkanie, to zobaczyłem, że jakkolwiek w Piśmie Świętym nie odnosi się do małżeństwa, to zupełnie spokojnie może się odnieść. Nie nalegaj na mnie, mówi Rut do swojej teściowej, bym opuściła ciebie i bym odeszła od ciebie, gdyż gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę. I tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tam to sprawi, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie. I ta kobieta jest pra babcią Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała na wieki wieków.